Witaj w podcaście Biznes Marketer, w którym prezentujemy sprawdzone metody wsparcia sprzedaży dzięki nowoczesnemu marketingowi B2B. W tym odcinku o tym, jak wykorzystać webinaria w sprzedaży i marketingu B2B. Zapraszam serdecznie, Łukasz Kosuniak. Webinary były już omawiane w naszym podcaście Biznes Marketer, ale zdecydowałem się na poszerzenie tego zagadnienia z kilku powodów. Po pierwsze, minęło już kilkanaście miesięcy od nagrania tego pierwszego odcinka i w tym czasie zdarzyła nam się pandemia, która niesamowicie wpłynęła na wykorzystanie webinarów. Po drugie, mamy ciekawe badanie na temat tego, jak polskie firmy wykorzystują webinary. Prowadziliśmy je w formie ankiet, mamy dosyć dużo odpowiedzi i myślę, że to jest dobry moment, żeby podzielić się tym, nie tylko co ja myślę o webinarach, jakie jest moje doświadczenie, ale też tym, jak polskie firmy wykorzystują webinary właśnie w działaniach marketingowych i sprzedażowych. Dlatego dziś powiemy sobie o tym, dlaczego webinary mogą być skutecznym narzędziem marketingu i sprzedaży, kiedy one są skuteczne, to znaczy co musi być spełnione, jakie warunki warto spełnić, żeby rzeczywiście te webinaria działały, jak się przygotować i przeprowadzić dobry, skuteczny, marketingowo-sprzedażowy webinar i wreszcie jak maksymalnie wykorzystać ten wysiłek, który wkładamy w przygotowanie webinaru, żeby nie tylko to wydarzenie, ale też i treści potem można było sensownie wykorzystać. Więc zacznijmy sobie od tego, dlaczego te webinaria rzeczywiście w tej chwili to jest dobry pomysł. No, po pierwsze, odpowiedź jest oczywista, ponieważ wiele z tych metod, które mieliśmy do dyspozycji w sprzedaży i marketingu B2B, czyli spotkania bezpośrednie, konferencje, targi, no po prostu są niedostępne. Musimy poszukać jakiegoś zastępnika i oczywiście w takim klasycznym modelu sprzedażowym tutaj telefon bardzo często robi świetną robotę, ale tam, gdzie potrzebujemy dotrzeć jeden do wielu, myślę, że webinary właśnie dlatego są coraz częściej wybierane, ponieważ to jest najprostsza forma. Oczywiście ona jest prosta wtedy, kiedy mamy już pewne doświadczenie i wiemy, jak takie rzeczy robić, natomiast tego doświadczenia możemy bardzo szybko nabyć, po prostu próbując zorganizować pierwszy webinar. I o tym też będę mówił. Te zmiany na rynku B2B, o których często mówię, czy w naszym podcaście, czy podczas prowadzonych przeze mnie webinarów, bo myślę, że warto wspomnieć, że to moje doświadczenie bierze się nie tylko z czasu pandemii, ale ja w swojej karierze przygotowałem myślę, że około 300 webinarów prowadziłem albo produkowałem. Zaczęliśmy kilkanaście lat temu jeszcze na moim stanowisku w firmie Microsoft, gdzie webinary na początku były dla nas takim metodą na dotarcie ze szkoleniami do szerszej grupy partnerów, czyli firm technologicznych, no, aż do dziś, gdzie webinary wykorzystujemy do budowania bazy, do pozyskiwania również klientów. O tym też powiem. Więc te zmiany na rynku B2B, czyli to, że tak naprawdę klienci coraz więcej czasu spędzają poszukując treści, a coraz mniej na kontakcie z handlowcami, no, sprawiają, że my musimy poszukać jakiejś metody na docieranie takie bardziej masowe do klientów, nie takie jeden do jednego. Ten jeden do jednego to jest oczywiście etap, kiedy już mamy zaangażowanego handlowca, ale żeby tych handlowców w jakiś sposób skalować, to znaczy żeby nie zmuszać ich do takiego klasycznego prospectingu, czyli szukania sobie klientów na własną rękę, coraz częściej firmy właśnie wykorzystują webinary, dlatego że one są nie tylko metodą na przekazywanie wiedzy, ale też na budowanie wiarygodności naszych handlowców. Ale żeby nie posługiwać się tylko moim doświadczeniem, to oddajmy może głos naszym klientom, czyli osobom, które odpowiedziały na pytania związane z wykorzystaniem webinariów w ich biznesie. Pierwsze pytanie oczywiście było takie, czy obecnie stosujesz webinary? I co ciekawe, regularnie stosuję webinary, czyli organizuję tego typu wydarzenia, około 28% ankietowanych. Sporadycznie 31%, a 25% zamierza. Jak pewnie możecie sobie obliczyć, kilkanaście procent nie stosuje i nie zamierza. Zatem zdecydowana większość ankietowanych albo już wykorzystuje te webinaria, albo za chwilę będzie to robiło. To znaczy, że rzeczywiście te webinaria wchodzą nam do mainstreamu. Skoro wiemy już, kto wykorzystuje webinary, to zapytaliśmy też o to, jak oceniają ci, którzy je stosują, jak oceniają ich skuteczność w kontekście marketingu i sprzedaży. I bardzo wysoko oceniło webinar 11%, wysoko 47%, czyli widzicie, że ponad 50% grubo ocenia bardzo wysoko albo wysoko, średnio 38% i nisko 3%. Co ciekawe, bardzo nisko nikt nam nie odpowiedział w ten sposób. Więc znowu ta postrzegana skuteczność webinarów jest rzeczywiście bardzo wysoka, czyli ponad prawie 60% ankietowanych odpowiedziało, że ocenia je wysoko albo bardzo wysoko. Więc zapytaliśmy w związku z tym, kto prowadzi te webinaria, kto jest to tutaj tym głównym prowadzącym. I tutaj jest bardzo rozstrzelona odpowiedź, bo 25% odpowiada, że to są specjaliści do spraw produktu, czyli product managerowie, 17% to są handlowcy, 11% to są inżynierowie, również 11% marketerzy, goście zewnętrzni to jest 13% i szkoleniowcy około 10%. Więc jak widzicie, tutaj już bardzo różne role. Dominują osoby, które są specjalistami od produktu, bo jeżeli sobie dołączymy do tych specjalistów jeszcze inżynierów, to będziemy mieli około 36%, więc osoby, które znają się na produkcie. I tutaj moja pierwsza uwaga i sugestia, myślę, że warto pomyśleć o tym, żeby coraz częściej angażować też handlowców do prowadzenia webinarów, dlatego że oni mogą na tym najwięcej zyskać, ponieważ budują w ten sposób swoją markę osobistą. I oczywiście my możemy mieć webinary łączone, czyli handlowiec prowadzi, wita, odpowiada na pytania często, a specjalista do spraw produktu prowadzi tą część merytoryczną. Ale zawsze warto tego handlowca włączać w prowadzenie albo we współprowadzenie webinaru, ponieważ to on potem będzie tą swoją markę osobistą dyskontował właśnie w procesie sprzedaży. Zapytaliśmy w związku z tym, że firmy dobrze oceniają webinary, jakie korzyści, jakie konkretnie korzyści widzą te firmy, które te webinary prowadzą. I co ciekawe, najpopularniejszą odpowiedzią było budowanie marki eksperckiej, czyli to, o czym przed chwilą wspomniałem. Tak wypowiedziało się, tak zagłosowało, odpowiedziało nam 30% ankietowanych. Co ciekawe, prawie tyle samo odpowiadało, wskazało na taką korzyść jak pozyskiwanie nowych kontaktów, 21%, jak i treści, które potem można wielokrotnie wykorzystać, 20%. To jest bardzo dla mnie pozytywna informacja, ponieważ widać jest, że wiele firm myśli o tym, że te webinary mogą być narzędziem do budowania też bazy treściowej. 18% firm wskazało na generowanie leadów, czyli jeżeli mielibyśmy tutaj pozyskiwanie nowych kontaktów i generowanie leadów włożyć do jednego zbioru, to mielibyśmy no, prawie 40% odpowiedzi, tych korzyści. Więc jak widzicie, firmy widzą dosyć konkretne korzyści z webinarów. To nie są tylko kwestie wizerunkowe. Zapytałem też naszych odbiorców, naszych ankietowanych, jakie trudności wiążą się z organizacją webinarów i najwięcej osób odpowiedziało, że obawia się niskiej ilości uczestników. Tak odpowiedziało 28% ankietowanych. 19% powiedziało też, że to jest bardzo czasochłonna formuła działania. 16% wskazuje na to, że trudno jest namówić ekspertów do przygotowania webinaru. Ja też rzeczywiście z tym się spotykam i też będę o tym mówił w dalszej części tego naszego podcastu. 11% mówi o tym, że nie ma odpowiednich narzędzi i podobnie 11% wskazuje na to, że po prostu nie wie, jak przygotować taki webinar. Co ciekawe, tylko 9% ankietowanych powiedziało, że nie widzi rezultatów, w związku z tym to jest ich problem. Więc to jest rzeczywiście też dla mnie zaskakujące, że tak naprawdę nie, ten główny powód, powiedzmy biznesowy, że no nie ma wyników, jest tutaj na jednym z najrzadziej wskazanych odpowiedzi. Pytaliśmy też o to, jakie są potrzeby, jakie ewentualnie materiały można byłoby przygotować. To mnie interesuje, ponieważ też będziemy przygotowali różne dodatkowe materiały, kursy i rzeczywiście tutaj najwięcej osób wskazało na przykład generowanie leadów przy pomocy webinarów i pewne takie porady, checklisty związane z prowadzeniem webinarów. Jeżeli oglądacie nasze webinary, to też tam wyprodukowaliśmy taki webinar o webinarach właśnie. Tam właśnie też jest taka lista przedstawiona, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to ja w opisie wskażę takie nagranie webinaru, gdzie właśnie omawiamy tą checklistę. Ona jest takim narzędziem wizualnym, więc tutaj w podcaście raczej nie będziemy przechodzili przez te wszystkie elementy. Więc wróćmy sobie w takim razie do tego naszego zagadnienia. Co się dzieje takiego, że te webinary warto jest organizować i co trzeba zrobić, żeby one rzeczywiście były skuteczne? Jeżeli spojrzymy sobie trochę szerzej na korzyści z webinarów, to jest tutaj sporo takich ciekawych i zaskakujących też dla mnie korzyści. Ja muszę Wam powiedzieć, że na początku byłem przekonany o tym, że webinary nie są narzędziem interaktywnym, że tam to jest taka formuła, że ktoś mówi, reszta słucha. I byłem bardzo zdziwiony, kiedy przy tych pierwszych webinarach, które zaczęliśmy organizować, zorientowałem się, że mamy bardzo dużo pytań. Zaczęliśmy się nad tym zastanawiać, jak to się dzieje, skąd się to bierze. Okazuje się, że po prostu wiele osób mniej się krępuje, jeżeli nie są widoczni. W naszym kręgu kulturowym tak jest, że my rzeczywiście nie lubimy zadawać pytań, bo wydaje nam się, że inni pomyślą, że to jakieś mało poważne, głupie i tak dalej. Na przykład Amerykanie już mają z tym zupełnie dużo mniejszy problem. Więc w czasie webinaru, kiedy my możemy wykorzystać albo czat, albo po prostu nie ma naszego wizerunku, trochę jesteśmy bardziej anonimowi, jest większa ochota rzeczywiście na zadawanie tych pytań i ja to bardzo wyraźnie widzę. To jest w zasadzie stała różnica. Tych pytań jest czasami kilkadziesiąt po moich webinarach, gdzie zostajemy sobie na kilkanaście, jeszcze czasem kilkadziesiąt minut po to właśnie, żeby na nie odpowiedzieć. Niewątpliwie zaletą webinarów jest też to, że są po prostu proste w implementacji. W tej chwili te narzędzia, które mamy do webinarów, typu ClickMeeting, którego ja używam, czy Zoom, czy Webex, czy Teams, który za chwilę będzie w pełni takim, można powiedzieć, dojrzałym narzędziem webinarowym, one są bardzo proste w obsłudze, więc tutaj nie ma już takiej bariery, że zajmuje to zbyt długo czasu, dużo czasu, żeby to zrobić. Moim zdaniem, jeżeli ktoś posługuje się w miarę sprawnie PowerPointem, to w ciągu kilkunastu minut jest w stanie nauczyć się obsługi narzędzia webinarowego. One rzeczywiście są coraz prostsze. Z takich nieoczywistych rzeczy, które ja zauważyłem z praktyki, dużo łatwiej jest namówić ekspertów zewnętrznych do tego, żeby wystąpili na naszym webinarze, szczególnie tam, gdzie musimy za to płacić. W takich tradycyjnych szkoleniach zazwyczaj wynajęcie takiej osoby oznaczało zajęcie jej całego dnia albo czasem dwóch dni, jeśli to była jeszcze kwestia dojazdu. Tutaj możemy się umówić na godzinę, dwie godziny, w związku z tym i dostępność tych osób jest większa, bo łatwiej jest znaleźć taki slot czasowy, ale też i koszty są mniejsze. I to mówię jako organizator takich webinarów, ale też jako osoba, która występuje właśnie jako taki gość. Jest mi po prostu łatwiej znaleźć czas w kalendarzu na wydarzenie, które trwa dwie godziny, niż na wydarzenie, które trwa cały dzień. Bardzo ważnym elementem, na który już, jak widzicie, wskazują firmy, jest budowanie eksperckości marki. To oczywiście zależy od tego, jakiej jakości są te nasze webinaria. To musi być rzeczywiście wysoka jakość, ale dzięki temu, że my widzimy nie tylko ten przekaz, ale też słyszymy konkretną osobę, to nie tylko eksperckość tej marki firmowej jest w ten sposób budowana, ale też i buduje się eksperckość tych marek osobistych. I tutaj znowu wrócę do potrzeby angażowania handlowców, bo oni najbardziej skorzystają właśnie z tego, że budują tą markę ekspercką, osobistą, będą mogli to wykorzystać w procesie sprzedażowym. I znowu mówię to jako konsultant, który to obserwuje w firmach zewnętrznych, którym pomagam, ale też jako osoba, która sama sprzedaje. Bardzo często moi klienci, z którymi rozmawiam, czy potencjalni klienci, właśnie mówią o tym, że kojarzę Pana głos, kojarzę Pana tutaj wizerunek i tak dalej, bo byłam, uczestniczyłem w webinarze. To jest naprawdę efektywne narzędzie wsparcia handlowców, czyli skalowania ich wiedzy, szczególnie na tych pierwszych etapach procesu decyzyjnego. Oczywiście od strony uczestników webinary są też narzędziem, które jest dużo łatwiejsze do, że tak powiem, zaangażowania się, ponieważ nie wymaga przejazdu, wyjazdu. Te webinary, ja zachęcam do tego, żeby one nie były zbyt długie, maksymalnie godzina moim zdaniem to jest taki dobry czas na taki prosty webinar. Czasem po prostu trudno jest tam znaleźć więcej czasu niż godzinę w ciągu dnia. Tutaj mamy krótki slot czasowy, wchodzimy, rejestrujemy się, uczestniczymy. Te informacje też są zazwyczaj dużo bardziej skondensowane niż na dłuższych szkoleniach. Zatem również od strony uczestnika to jest prostsze narzędzie. Oczywiście tutaj bardzo dużo zależy od tego, jak ten webinar jest przeprowadzony i za chwilę o tym też sobie powiemy, jak takie webinary prowadzić, żeby one rzeczywiście były atrakcyjne i żeby po prostu sensownie się z nich korzystało. To powiedzmy sobie właśnie, co ma się wydarzyć, żeby ten nasz webinar rzeczywiście był skuteczny. Czyli jakie są warunki efektywnego webinaru? No, przede wszystkim musimy pomyśleć o formacie. Ja zauważyłem, że webinary dobrze sprawdzają się w takim formacie informacyjno-szkoleniowym, mniej w formacie inspiracyjnym. Czyli jeżeli chcemy rzeczywiście kogoś przeszkolić, przekazać informacje, dać jakieś hinty, takie praktyczne bardzo informacje, to webinar rzeczywiście dobrze działa. Jeżeli to ma być jakieś spotkanie bardziej inspiracyjne, integrujące, to oczywiście idealne byłoby tu spotkanie jeden do jednego, przepraszam, takie offline. Natomiast jeżeli nie możemy tego zrobić, to rzeczywiście tutaj trzeba pomyśleć o takim formacie, gdzie nie ma tych slajdów, nie ma szkolenia, jest rzeczywiście dyskusja, tak zwane town hall meetings. Tutaj możemy się tym posłużyć, chociaż wiemy też od swoich klientów, że te formaty inspiracyjne średnio działają, jeśli chodzi o zdalne spotkania. Drugi element. Grupa, która uczestniczy w webinarze, musi być zmotywowana do pozyskiwania wiedzy. No, wszyscy wiemy mniej więcej, co się dzieje w tej chwili w szkołach, kiedy dzieci uczą się zdalnie, jak trudno jest przekazywać tę wiedzę, kiedy ktoś niekoniecznie jest zainteresowany jej pozyskiwaniem. Więc tutaj rzeczywiście, jeżeli chcemy organizować webinary, to musimy być przekonani o tym, że uczestnictwo nie jest w żaden sposób wymuszone. Tutaj, jeśli chodzi o biznes, to można sobie wziąć na tapetę takie spotkania wewnętrzne, szkolenia wewnętrzne, gdzie czasami one są postrzegane przez pracowników jako coś w rodzaju dopustu Bożego. Łatwo jest po prostu oszukiwać podczas webinaru, to znaczy być na nim, ale tak naprawdę nic nie, z niego nie wyciągnąć, więc jeżeli macie wątpliwość, czy grupa jest zmotywowana do pozyskiwania tej wiedzy, to webinar może nie być najlepszym narzędziem po prostu. Trzeci element, precyzyjna agenda, to znaczy musimy poinformować, co się będzie działo podczas tego webinaru, jakie są jego części, jakie są jego sekcje. Dlaczego? Ponieważ inna jest percepcja takiego spotkania. My nie widzimy często tak dobrze prelegenta, nie mamy tego oddziaływania miejsca, no bo siedzimy w swoim miejscu, jest dużo różnych rozproszeń, więc ważne jest to, żeby tą strukturę na początku dobrze opracować, a potem ją dobrze zakomunikować, nie tylko na początku, ale też i w trakcie webinaru. Za chwilę też powiem o tym, co można, jak można to dobrze przygotować. Interakcje. Bardzo ważne jest to, żeby ten webinar nie był taką tubą jednostronną. Zachęcam, staraj się wprowadzać ankiety, quizy, czat. Jeżeli tylko możesz, odpowiadać na te pytania w trakcie webinaru. Tutaj zawsze są dwie szkoły, czy w trakcie, czy po webinarze. Jeżeli szkolenie jest długie, webinar jest długi, to zdecydowanie warto jest robić to w trakcie. Jeżeli jest krótsze, trwa tak powiedzmy do godziny, można sobie pozwolić na przesunięcie tych pytań na koniec. Szczególnie kiedy nagrywasz webinar, po to, żeby na przykład potem nie martwić się o wycinanie wypowiedzi osób, co do których nie masz zgody na opublikację ich, nie wiem, wizerunku czy danych. Wtedy rzeczywiście zalecam przeniesienie tych pytań i odpowiedzi na koniec, ale w trakcie tego webinaru warto jest wtedy stosować quizy, ankiety i zachęcać do zapisywania pytań albo wysyłania ich od razu na czacie. Również to, co widzą uczestnicy na swoich monitorach, może być trochę bardziej szczegółowe. Dlaczego? Ponieważ to jest w zasadzie jedyne, co widzą uczestnicy. Znaczy, to okienko prelegenta czasami jest po prostu bardzo małe. Często się wyłącza, bo jest jakaś kiepska sieć i tak dalej. Więc tutaj można sobie pozwolić na to, żeby tych szczegółów było trochę więcej. Oczywiście to musi być czytelne ciągle. Powinno być bardzo estetyczne też. Tutaj ta estetyka materiałów, ona moim zdaniem jest bardzo ważna, ponieważ to jest 90% tego, co widzą odbiorcy naszego spotkania. No i oczywiście to, co się dzieje po webinarze, też jest bardzo ważne. Jakieś testy wiedzy, ankiety, poinformowanie o innych webinarach, czy wręcz no, oczywiście działania już takie follow-up sprzedażowe, jeżeli to jest webinar, który ma do tego nas doprowadzić. To pomyślmy, zastanówmy się na chwilę, co się dzieje takiego ciekawego podczas tych webinarów, że one są narzędziem generowania leadów. I ja znowu zebrałem tutaj kilka argumentów, które widzę u swoich klientów, ale też realizuję, czy widzę też w swoich działaniach. No przede wszystkim webinar jest taką skondensowaną pigułką wiedzy. To znaczy rzeczywiście, jeżeli kogoś już nam się uda namówić na ten webinar, to rzeczywiście ta osoba zazwyczaj pozyskuje tą informację dużo bardziej intensywnie. Jeżeli przesyłamy jakieś materiały w mailu, w PDF-ie i tak dalej, bardzo często to jest takie pobieżne skanowanie. Kilka razy zauważyłem, miałem takie rozmowy z klientami, którzy dopiero po uczestnictwie w webinarze powiedzieli, że okej, no teraz już rozumiem, o co wam chodzi, co to, jak to działa. Również moi klienci czasami się zgłaszają, mówią, że no, rzeczywiście dopiero po tym webinarze coś drgnęło w tym procesie, czyli rzeczywiście udało się tego klienta do czegoś namówić, do czegoś przekonać. Drugi element, który jest bardzo ważny w webinarach, to jest możliwość kwalifikowania leadów. To znaczy już sama inwestycja czasu po stronie klienta w godzinny webinar to jest jakiś sygnał, że on jest zainteresowany tego typu działaniami. Już można go inaczej traktować niż po prostu osobę, która, nie wiem, wchodzi na stronę, ale też my możemy poprzez ankiety, pytania, quizy również segmentować i kwalifikować klientów, chociażby zadając im pytania, czy pracujesz w dużej firmie, w małej, średniej, czy masz tego typu problem, czy masz jakieś rozwiązanie, czy szukasz tego rozwiązania i tak dalej, i tak dalej. Tu w zależności od narzędzia, jakiego używamy, możemy nawet odpowiedzi na te pytania potraktować właśnie jako narzędzie do segmentacji i potem w inny sposób reagować na, odpowiadać na kontakt, w zależności od tego, jak ten klient odpowiedział nam na konkretną ankietę. Oczywiście te wszystkie interakcje, właśnie quizy, pytania chociażby, które zadają klienci, one też są świetną bazą do tego, żebyśmy potem przygotowali follow-up. Ja na przykład bardzo lubię interakcje, dlatego że mogę sobie potem dzięki temu wytworzyć pewne zrozumienie tego, jakie problemy ma ta grupa. Szczególnie te pytania, które są zadawane, potem mi się bardzo przydają do tego, żeby stworzyć kolejne treści. Tak jak powiedziałem, jeżeli dobrze zaprojektuję webinar, to tych pytań jest czasem kilkadziesiąt, więc ja mam naprawdę potężną dawkę wiedzy. Ale wracając właśnie do leadów, te interakcje, chociażby takie techniczne, jak taki guzik call to action. Ja akurat używam click meetinga, gdzie często ten guzik mogę sobie po prostu bardzo szybko przygotować i jeżeli zachęcam użytkowników do, nie wiem, zapisania się na jakieś szkolenie, które już organizuję, czy jakąś konsultację, to oni w trakcie tego webinaru mogą to zrobić. Ja oczywiście powtarzam to również później. Tak uśredniając, ja mam około 10% konwersji z webinarów, tych takich sprzedażowych na jakieś konsultacje, czy właśnie zapisy na szkolenia płatne. Co ciekawe, w ramach follow-upu, czyli tych działań, które się dzieją po webinarze, jeszcze około 10% osób konwertuje, czyli ja używam tych samych wezwań do działania również w materiałach, które wysyłam po webinarze. Oczywiście osobom, które wyraziły na to zgodę. Pomówmy sobie zatem trochę o takich mitach i obiekcjach, które są związane z webinarami, zanim przejdziemy już do takiego przebiegu webinaru. Trochę już o tym mówiliśmy, ale właśnie bardzo często webinar jest traktowany jako takie narzędzie, które jest narzędziem jednostronnym, które w zasadzie no jedyne, co może zmienić, to trochę przekazać wiedzy. Otóż okazuje się właśnie, że nie tylko przekazywanie wiedzy jest prostsze przy webinarach, ale też i jej weryfikacja, bo odbywa się w sposób, można powiedzieć, automatyczny poprzez quizy i ankiety, ale też myśmy zauważyli, że efektywność przekazywania tej wiedzy jest większa. I tak jak Wam wspominałem, jakiś czas temu ja odpowiadałem za szkolenie partnerów, przekazywanie wiedzy technicznej i zauważyliśmy, że zdawalność testów jest większa w grupie osób, które uczestniczyły, miały tą wiedzę przekazywaną podczas webinarów, krótszych takich slotów dwugodzinnych, niż podczas takich wielogodzinnych spotkań na miejscu u nas. No to wiąże się, podejrzewam, z percepcją. Po prostu, jeżeli ktoś siedzi 8-9 godzin w jednym miejscu, to zwyczajnie po tych pierwszych 4 godzinach jego zdolność do pozyskiwania informacji zwyczajnie spada. Z drugiej strony właśnie uczestnik webinaru może sobie zawsze ten webinar wrócić do nagrania, przy nagraniu zrobić pauzę, zapamiętać, wrócić do tego. Przede wszystkim łatwiej jest też to nagranie dystrybuować, bo nagrywanie webinaru takiego klasycznego jest po prostu kwestią naciśnięcia guzika, a nagrywanie już takiego szkolenia stacjonarnego rzeczywiście wymaga pewnego zachodu i też to jest koszt związany z dobrym nagraniem takiego spotkania. Zatem jeśli chodzi o przekazywanie takiej wiedzy już potem na życzenie, to zdecydowanie webinar jest tutaj dużo prostszy. Ja spotykam się też z taką obiekcją, że to jest trudne, że to jest bardzo skomplikowane. I oczywiście jasne, że to jest kwestia wykorzystania pewnego narzędzia informatycznego, którego się trzeba nauczyć. Ale tak jak wspomniałem, to jest kwestia naprawdę czasami kilkunastu minut, czasami godziny szkolenia, jeżeli ktoś nigdy tego nie robił i mamy już osobę, która w miarę sensownie jest w stanie taki webinar zorganizować. Więc to naprawdę nie jest skomplikowane od strony samego narzędzia. To porozmawiajmy zatem na temat tego, jak przeprowadzić taki proces, jak przygotować, wypromować, przeprowadzić sam webinar i co zrobić po webinarze. Właśnie ten proces takich czterech etapów, czyli przygotowania, promocji i rejestracji, przeprowadzania i tego, co się dzieje po webinarze, jest dla nas taką ramą metodyczną. Zawsze jeżeli szkolimy z webinarów, czy sami przygotowujemy te webinary, to są takie cztery etapy, które dla nas są bardzo istotne, które bierzemy pod uwagę, oceniając potem, czy ten webinar był dobrze przeprowadzony w całości. Jeśli chodzi o przygotowanie, to oczywiście najważniejsza jest tutaj treść. I tutaj podobnie jak z klasyczną prezentacją, bardzo istotna jest znajomość tego, co my tak naprawdę chcemy przekazać. Jakie jest to jedno zdanie, które ma zostać w głowie uczestnikom podczas tego, po tym webinarze. Bardzo istotne jest to, żebyśmy już na etapie przygotowania myśleli o strukturze tej prezentacji. strukturze, czyli podziale na jakieś mniejsze elementy. Za chwilę powiem, dlaczego to jest takie ważne. Również ten element projektowy, design tych naszych materiałów, on jest istotny. Nie tylko dlatego, że to jest dominująca treść, to jest to, co głównie widzą nasi odbiorcy, ale też dlatego, że my potem możemy po te pojedyncze slajdy chociażby wykorzystywać do promocji, do przypomnienia, do follow-upu, jak również oczywiście w nagraniu takiego webinaru te slajdy będą, to jak one wyglądają, te nasze materiały, bo to nie muszą być tylko slajdy, będą miały kluczową rolę, będą wpływały na to, jak wygląda ten materiał wideo. Ja też bardzo zachęcam do tego, żeby już na etapie przygotowania materiału myśleć o tym, jakie zadawać pytania i jakie interakcje będziemy wprowadzali. Dlaczego? Chodzi o to, żeby to nie było przypadkowe, żeby te pytania, które my potem zadajemy w trakcie webinaru, one rzeczywiście wpływały w jakiś sposób na tą treść, którą ja chcę przeprowadzić. Bo jeżeli ja będę zadawał pytania, które w żaden sposób potem nie są wykorzystywane w trakcie tego webinaru, to użytkownicy, uczestnicy szybko się zorientują, że to jest jakieś sztuczne, że to nie działa. W związku z tym ich motywacja do udzielania, w ogóle do udzielania odpowiedzi, czy do udzielania prawdziwych odpowiedzi będzie mniejsza, w związku z tym ta skuteczność tych interakcji też będzie mniejsza. I tutaj mała dygresja. Wyobraźcie sobie, że przed webinarem, czyli tworzycie formularz, nie wiem, do pobrania e-booka, w którym jest na przykład 15 pól, 15 pytań. Już pewnie wiecie, że prawie nikt by na taki formularz nie odpowiedział, nikt by go nie wypełnił. Natomiast w trakcie webinaru rzeczywiście można zadać kilkanaście pytań i ten współczynnik osób, który odpowiada, jest na poziomie 70-80%. Dlaczego? Ponieważ użytkownicy już są w pewnym trybie, uczestnicy takiego webinaru uczestniczą w wydarzeniu, w związku z tym łatwiej jest im odpowiadać na te pytania. Oczywiście istotne jest to właśnie, żeby te pytania, które zadajemy, były związane z tematem naszego webinaru i żebyśmy my jako prelegenci reagowali potem odpowiednio. Czyli jeżeli zorientujemy się, że na przykład w naszym webinarze biorą udział głównie właściciele czy przedstawiciele małego biznesu, no to nie podawajmy przykładów z korporacji, prawda? Po to są te pytania właśnie, żeby je potem wykorzystać. Sama struktura webinaru to jest bardzo istotny element, ponieważ on przede wszystkim pomoże nam jako prelegentom trzymać się czasu, czyli nie zgubić się, nie rozciągnąć za bardzo tego webinaru. Po drugie, uczestnikom daje pewne poczucie kontroli, że oni wiedzą, co się dzieje i co się za chwilę będzie działo. Ja zawsze zachęcam do tego, żeby dzielić sobie to wydarzenie na kilka sekcji, z których każda z tych sekcji ma wstęp, rozwinięcie i podsumowanie. Tak jak trochę byliśmy uczeni na języku polskim w szkole, każda wypowiedź ma mieć wstęp, rozwinięcie, zakończenie. Tak i tutaj tak to ma działać. Pomiędzy tymi poszczególnymi sekcjami oczywiście warto jest dodać jakiś element interakcji, czy na przykład ankietę, czy pytanie quizowe. Nie tylko dlatego, żeby trochę pobudzić uczestników, ale też po to, żeby oni wiedzieli, że właśnie skończyła się jakaś sekcja i wtedy następuje taki proces myślowy, czy ja zapamiętałem tą sekcję, czy tam jest coś jeszcze, co chciałabym wiedzieć. W związku z tym częściej pojawiają się pytania, możemy wtedy sobie właśnie dać taki slot krótki na pytania po sekcji, jeżeli mamy dłuższy webinar i dzięki temu ten webinar łatwiej jest zapamiętać. Poza tym myśmy zauważyli coś takiego, wykorzystując takie narzędzie, które sprawdzało aktywność uczestników, że w momencie, kiedy prelegent używa słowa podsumujmy, to ta aktywność rośnie. To było rozpoznawane w ten sposób, że to okno webinarowe było, jeżeli było schowane za jakimś innym oknem, typu nie wiem, ktoś sobie w tym czasie już Facebooka oglądał, to nagle na słowo podsumujmy, on klikał w to okno i rzeczywiście tam ta aktywność się pojawiała. Więc właśnie nawet po to, żeby ułatwić tą aktywność, żeby wystymulować trochę to skupienie raz na jakiś czas, warto jest pomiędzy tymi poszczególnymi sekcjami, co te kilkanaście minut, albo wprowadzić element ankiety, albo właśnie taki bardzo wyraźnie podsumować tą sekcję. Co właśnie mówiliśmy, co jest najważniejsze do zapamiętania z tego konkretnego fragmentu. Ten podział na sekcje jest też bardzo ważny. On się bardzo przydaje potem też przy reformatowaniu webinaru, bo my możemy podzielić sobie ten webinar na krótsze nagrania, ponieważ wtedy każda z tych sekcji będzie w jakiś sposób samodzielna. Ona będzie częścią większej całości, ale będzie to logiczna całość, czyli będziemy mogli udostępnić na przykład, nie wiem, na YouTubie czy na LinkedInie taki fragment webinaru i będzie dało się go słuchać, bo jeżeli mamy taką wypowiedź, która jest po prostu ciągiem myślowym i potem chcemy to jakoś podzielić, bardzo trudno jest wychwycić z tego coś, co da się, że tak powiem, wyjąć i co będzie miało sens. Jeżeli dobrze przemyślimy tą strukturę, podzielimy sobie webinar na sekcje, zresztą to nie tylko dotyczy webinaru, również takiej klasycznej prezentacji czy wystąpienia, to łatwiej jest nie tylko go zapamiętać, łatwiej jest wprowadzić pewne interakcje, ale też łatwiej jest potem zrobić z tego sensowne nagranie. Dobrze, to mamy już w jakiś sposób przygotowany temat, przygotowane interakcje, przygotowane materiały, przygotowaną strukturę. Czas na promocję webinaru. I tutaj, jak pamiętasz, część z odbiorców wskazała na to, że dużym wyzwaniem przy webinarach jest to, że mało osób na nie przychodzi po prostu. Moim zdaniem w dużym stopniu to jest związane z niedostateczną promocją wydarzenia. To szczególnie w firmach B2B ja widzę coś takiego, że firmy są przekonane, że wystarczy webinar ogłosić i już użytkownicy przyjdą. No mamy w tej chwili, przede wszystkim dużo więcej firm organizuje webinary, po drugie generalnie zalew informacjami nie ułatwia przebicie się przez ten szum informacyjny, więc my musimy to zrobić dużo bardziej intensywnie. Przede wszystkim warto jest promować nie tylko same treści webinaru, ale też i prowadzącego. Webinar jest to formułą bardzo jednak osobistą, opartą o osobę prowadzącego, więc my musimy też pokazać tą osobę. Najlepiej, jeżeli mielibyśmy jakiś skrót, jakiś tak zwany trailer, można powiedzieć, z języka filmowego, czyli ktoś prowadzący zaprasza na webinar, który będzie prowadził. Wtedy też widzimy, kim jest ta osoba, jak ona się wypowiada. Dostajemy ten taki komunikat też niewerbalny, który bardzo jest istotny z punktu widzenia takich właśnie wydarzeń, gdzie ta konkretna osoba prowadzi ten webinar. Ja zachęcam też do tego, żeby utworzyć wydarzenia w mediach społecznościowych, czy to na Facebooku, czy to na LinkedInie. Ja częściej używam akurat wydarzeń na LinkedInie, gdzie mogę promować ten webinar, mogę dodawać różne elementy treściowe. Ja też często wrzucam takie sample, czyli jeżeli już mam przygotowaną właśnie prezentację, czyli jakieś materiały, to wrzucam 2 czy 3 slajdy po to, żeby tak po prostu zajawić trochę, co się będzie działo na tym webinarze. I to zazwyczaj dobrze działa. Te sample to jest chyba najskuteczniejsza formuła w moim przypadku promocji webinaru. Nie unikajmy też promocji płatnej. Webinar, szczególnie jeżeli chcemy dotrzeć do nowej grupy, jest narzędziem, które dosyć sensownie się promuje. Wydarzenia dosyć dobrze działają w promocji płatnej, szczególnie na LinkedIn i pozwalają na dotarcie do osób, których nie mamy w swoich kręgach znajomych. W związku z tym warto jest też zainwestować trochę pieniędzy w to, żeby, że tak powiem, dopalić tą widoczność webinaru. I właśnie te wiadomości, które wysyłamy, również powinny być w jakiś sposób opatrzone jakimś fragmentem tego webinaru, jakąś mapą myśli, jakimś samplem, jakimś slajdem. Dzięki temu my dajemy już pewne wyobrażenie, co się będzie działo. Bo pamiętaj proszę, że webinar to jest inwestycja do kilkudziesięciu minut czasu osób, które zazwyczaj się nie nudzą. Więc to nie jest jakby łaska z naszej strony, że my organizujemy ten webinar. My musimy tak naprawdę przekonać odbiorców, że oni, że warto jest poświęcić czas, czyli zapłacić swoim czasem za udział w tym webinarze. Czasem mam wrażenie, że o tym zapominamy, że to też jest wysiłek ze strony uczestników. To jest kilkadziesiąt minut, które oni mają poświęcić. Dlatego znowu tutaj wracamy też do tematu. Warto jest mieć w portfolio nie tylko takie webinary o produkcie. Oczywiście to jest ważne, bo często klientów interesuje to, jak ten produkt działa, ale idźmy o krok wcześniej. Zastanówmy się nad tym, jaki problem rozwiązuje ten produkt, jak my się w tym problemie odnajdujemy, na ile go rozumiemy. Pokażmy, że nie tylko produkty umiemy sprzedawać, ale też rzeczywiście znamy się na tych problemach, które one rozwiązują. Takie webinary zazwyczaj są trochę bardziej ogólne, ale pomagają nam budować tą markę ekspercką. Nie tylko osoby, które się zna na produkcie, ale też osoby czy firmy, która zna się na problemach, które ten produkt rozwiązuje. Jeśli chodzi o samą rejestrację na webinar, to ja oczywiście zachęcam wykorzystanie tych klasycznych narzędzi webinarowych, czyli ClickMeeting, WebEx, Zoom, niedługo właśnie Teams, bo one mają wbudowane mechanizmy webinarowe. I tutaj od razu wspomnę, że Zoom i WebEx mają różne wersje, czy tak samo jak Teams w tej chwili. Czy tam mogą być te wersje, powiedzmy, nawet darmowe, typu Zoom jest darmowy, ale on nie oferuje żadnej rejestracji. Więc jeżeli organizujemy webinary, to ja zdecydowanie zachęcam, żebyście szukali tych wersji webinarowych. One są płatne, znaczy nie ma narzędzi darmowych webinarowych, właśnie, które dają tą rejestrację, przynajmniej ja ich nie znam, ale to nie są też duże pieniądze, więc warto jest zainwestować te 200 czy 300 zł miesięcznie, bo to są tego typu wydatki, po to, żeby mieć obsłużoną rejestrację, follow-up, przypomnienia, indywidualne linki, możliwość tworzenia ankiet i wtedy rzeczywiście ten webinar nabiera tego takiego formatu generowania leadów, bo my rzeczywiście mamy te dane, możemy je legalnie pozyskiwać, możemy przypominać uczestnikom o tym, żeby się zarejestrowali, potem żeby uczestniczyli, w związku z tym też ta frekwencja będzie większa. Natomiast ja zdecydowanie zachęcam do tego, żeby się nie zatrzymywać tylko na tym, co nam dają narzędzia webinarowe, ale cały czas przypominać o tym, że webinar się odbywa, jakie tematy będziemy omawiali, ponieważ webinar ma zazwyczaj wiele wątków, to my możemy, nie wiem, nawet 3 czy 4 czy 5 razy promować ten webinar w ciągu, nie wiem, 2 tygodni poprzedzających wydarzenie, za każdym razem skupiając się na innym aspekcie. Dzięki temu te treści, te posty chociażby nie będą nudne, a z drugiej strony będą odnosiły się do tego bardzo konkretnego wydarzenia. Jeśli chodzi o samo przeprowadzenie webinaru, to ja wkleję link do takiej listy kontrolnej tego webinaru. Nie będę omawiał całości, bo dobrze jest stosować tą listę kontrolną w momencie, kiedy się na nią patrzy, ale wspomnę tylko o kilku rzeczach. No, przede wszystkim backup sprzętu. Nawet kilka dni temu zdarzyło mi się, że po prostu komputer podczas webinaru mi zwyczajnie wysiadł. Zrestartował się z jakiegoś tam powodu. I na szczęście ja zawsze mam drugi komputer, który jest wpięty jako drugi organizator, więc trwało to dosłownie kilka sekund. Tak, potem pytałem klienta, nawet się chyba nie zorientowali, że coś było nie w porządku. Ale jeżeli nagle my jako prelegent znikamy z webinaru, no to w ciągu kilku minut ten webinar po prostu się kończy, no bo uczestnicy czekają kilka minut, nie widzą żadnej reakcji, w związku z tym rezygnują. I to rzeczywiście słabo działa na wizerunek, czy na w ogóle skuteczność tego webinaru. Więc zdecydowanie sprzęt backupowy. Nawet jeżeli to jest smartfon czy tablet, również możemy uratować sytuację, chociażby informując, co się dzieje i zyskując, nie wiem, dodatkowe kilka minut na podłączenie tego komputera od nowa. Zawsze zalecam takie proste testy, jak test słuchawek, mikrofonu, ale nie w trakcie webinaru, tylko przed tym webinarem. Zazwyczaj te narzędzia mają takie mechanizmy właśnie testowania. Wykorzystajmy to, ponieważ to są tylko urządzenia. Tym bardziej, jeżeli ktoś używa kilku narzędzi webinarowych, na przykład kamery, czy również urządzenia audio, potrafią się nie przełączyć, znaczy nie są aktywne w drugim narzędziu, bo tam zostały zajęte zasoby. Nie będę wchodził w szczegóły, też nie jestem inżynierem, ale niestety widzę, że często tak się dzieje, że po prostu trzeba albo zamknąć poprzednią aplikację, albo wyłączyć i włączyć urządzenie. Generalnie warto to sprawdzić, zanim ten webinar zaczniemy. Ja powiem jeszcze o jednym takim narzędziu, które mi bardzo się przydaje. Ja sobie projektuję webinary, tworząc takie mapy myśli. Jestem generalnie fanem tego typu formatu, ale ona przydaje mi się nie tylko do przygotowania webinaru, ale również potem do prowadzenia tego webinaru. Nie zawsze narzędzia webinarowe dają mi podgląd tego, co się dzieje w ogóle w całej mojej prezentacji. Czasem widzę tylko ten slajd, który akurat prezentuję. I zdarza się na przykład, że gdzieś tam się rozpędza za bardzo albo jest dużo pytań z jakiegoś zagadnienia i trochę jesteśmy poza czasem. Ja dzięki tej mapie myśli, która jest wydrukowana albo gdzieś tam na drugim oknie, na drugim monitorze jest widoczna podczas webinaru, jestem w stanie kontrolować, co ja jeszcze mam do powiedzenia i ewentualnie z czego mogę zrezygnować, żeby teraz nie przyspieszyć albo nie uciąć tego webinaru w trakcie, bo czasami po prostu jesteśmy ograniczeni czasem. Więc taka mapa myśli, taka struktura tego webinaru, no, ta wizualna, ona się bardzo przydaje. Ja też wam wkleję taki przykład mapy myśli, link do takiej mapy myśli, żebyście zobaczyli, jak ja mniej więcej z tym sobie radzę. Zdecydowanie warto zrobić sobie taką checklistę najważniejszej rzeczy, czyli właśnie backup, słuchawki, nie wiem, woda w szklance, nie, lepiej w bidonie, bo kiedyś widziałem, akurat na szczęście nie mi to się zdarzyło, ale prowadzący przewrócił po prostu szklankę i wylała się woda i wtedy pewnie wyobrażacie sobie, co się działo. Jak to wyglądało potem w kadrze podczas tego webinaru. I zdecydowanie warto jest też zrobić sobie taką przypominajkę o nagrywaniu. Ja niestety miałem ostatnio nawet taką wpadkę, że dopiero po kilkunastu minutach, akurat to był wewnętrzny webinar dla klienta, zorientowałem się, że nie nagrywamy go. Klient był wyrozumiały, ale no, wpadka była ewidentna, więc warto sobie też taką listę, że tak powiem, powiesić czy przykleić gdzieś obok, żeby po prostu tak jak pilot, który startuje samolot, przejść sobie przez te najważniejsze elementy. Ja tą moją checklistę wam też udostępnię. Samo angażowanie podczas webinaru, ono też jest bardzo ważne. Wspomniałem o tym, że to jest w zasadzie element, który jest niezbędny do tego, żebyśmy utrzymali uwagę uczestników, która jest ograniczona i te rozproszenia są dużo bardziej dokuczliwe podczas webinaru. Dlatego powiedzieliśmy sobie o ankietach, powiedzieliśmy sobie o wszelkiego rodzaju głosowaniach. W tej chwili w narzędziach webinarowych wprowadzane są te elementy tych łapek w górę, takich lajków, trochę rzeczy związanych z, które są zaczerpnięte trochę z mediów społecznościowych. W Webexie jest nawet rozpoznawanie w tej chwili już gestów, czyli jeżeli ja pokażę palec w górę do kamery, to ten gest zostanie odwzorowany, prelegent widzi, że jest OK, czy że nie jest OK również. Ja używam też takiego narzędzia jak Mentimeter, w zasadzie nazwa brzmi, Mentimeter się to pisze, mentimeter.com. To jest narzędzie, które ułatwia tworzenie takich quizów bardzo wizualnie atrakcyjnych, konkursów, testów, właśnie ankiet, głosowania wszelkiego rodzaju. Szczególnie ważne jest to wtedy, czy przydatne jest to wtedy, kiedy narzędzie, z którego korzystamy, nie umożliwia, nie daje takiej możliwości testowania. A mówiąc szczerze, mało które narzędzie webinarowe ma tak atrakcyjnie to zrobione, więc ja używam tego zewnętrznego narzędzia, udostępniając po prostu ekran mój, a szczególnie wtedy, kiedy jest już szkolenie hybrydowe, kiedy kilka osób jest na sali, a reszta podłącza się zdalnie. Wtedy każdy z uczestników w taki sam sposób może głosować, brać udział w konkursie, dawać feedback, wypełniać ankiety, niezależnie od tego, gdzie jest i w jakim formacie bierze udział w tym webinarze. W mniejszych grupach ja zachęcam też do wykorzystywania tych wszelkiego rodzaju whiteboardów wbudowanych w webinary, w narzędzia webinarowe, czy też zewnętrznych. Ja bardzo sobie cenię takie narzędzie, które nazywa się Miro, M-I-R-O. Dzięki któremu możemy nie tylko, że tak powiem, whiteboardować, ale wręcz wypełniać wspólnie jakiś dokument. To jest taki, można powiedzieć, wielki, zaawansowany flipchart, który bardzo ułatwia interakcję, szczególnie właśnie, kiedy mamy coś wypracować, kiedy mamy taki już bardziej szkoleniowy schemat tego naszego webinaru, zdecydowanie warto to robić. No i w takim razie przejdźmy do tego, co się dzieje, czy co warto zrobić po webinarze. Znowu, warto jest też mieć taką checklistę, czyli rzeczy, które mamy wykonać po tym webinarze, bo często zwyczajnie o tym potem w jakiejś bieżączce zapominamy, przez to tracimy ten potencjał marketingowo-sprzedażowy. Przede wszystkim ja zachęcam do tego, żeby zebrać opinie. Jeżeli używacie takich narzędzi jak Webex for Webinars czy właśnie ClickMeeting, to tam to jest zautomatyzowane. Znaczy, trzeba sobie tylko zaznaczyć, że ta ankieta wyjdzie i ona wychodzi do wszystkich uczestników i potem dostajecie raport, więc nie trzeba o tym pamiętać. Warto jest tylko to skonfigurować na początku. Potem jest kwestia zebrania chociażby pytań. Tak? Często na czacie jest bardzo dużo pytań. Narzędzia webinarowe zazwyczaj umożliwiają bardzo prosty eksport tych pytań do pliku tekstowego czy do jakiegoś Excela. Dzięki temu możecie sobie je przeanalizować, odpowiedzieć na te pytania, na które nie zdążyliście odpowiedzieć, ale też zebrać to pod kątem przygotowania kolejnych treści. Ja zachęcam do tego, żeby też dosyć szybko pobierać nagrania z tych narzędzi webinarowych i w ogóle jeżeli zależy Wam na dobrej jakości tych nagrań, to szukajcie narzędzi, które umożliwiają nagrywanie nie tylko do chmury, ale też na lokalnie, na komputer, bo zazwyczaj to nagranie lokalne jest mniej skompresowane, w związku z tym po prostu będzie dużo lepszej jakości. Tutaj a propos reformatu od razu podpowiem, że jeżeli chcecie wykorzystać webinar jako wersję audio, bo czasami ma to sens, wtedy kiedy nie odnosicie się do jakichś elementów wizualnych, a macie swój podcast albo chcecie to udostępnić komuś w jego podcaście, to zdecydowanie warto jest zadbać przede wszystkim o trochę lepszy mikrofon. Po drugie, wtedy rzeczywiście warto jest równolegle, niezależnie nagrywać sobie dźwięk na jakiś rekorder. Dlaczego? Ponieważ ten dźwięk jest zawsze kompresowany przy nagrywaniu webinarów i on po prostu potem jest gorszej jakości. Już troszkę wyprzedziłem sytuację, ale zdecydowanie to, co jest najważniejsze po webinarze, to jest przede wszystkim ten follow-up sprzedażowy, czyli jeżeli mamy jakieś zgody na kontakt, jeżeli mamy jakieś głosowania, jakieś ankiety, w których klienci wyrazili chęć udziału, nie wiem, w kolejnym webinarze, w umówieniu się na konsultację, to zdecydowanie powinniśmy się tym zająć. Natomiast jeśli chodzi o wykorzystanie treści, czy tak zwany reformat, to zdecydowanie to jest moment, w którym warto o tym powiedzieć. Ja bardzo lubię webinary właśnie dlatego, że to jest bomba treściowa. To jest bardzo intensywny treściowo format, podczas którego my przekazujemy i treści wizualne, i audio. Jest też to dosyć długi format zazwyczaj, więc tych treści jest bardzo dużo. W związku z tym no grzechem byłoby niewykorzystanie potencjału tego, żeby stworzyć nowe treści. Ja podam Wam kilka przykładów, oczywiście nie wyczerpuję absolutnie tematu. Pierwszy i najprostszy to jest oczywiście webinar na życzenie, czyli nagranie tego webinaru, które jest potem dostępne jako materiał wideo. Tutaj są różne taktyki. Są osoby, które udostępniają nagranie tylko osobom, które uczestniczyły w webinarze I ja akurat udostępniam ten webinar również osobom, które nie uczestniczyły, więc dzielę się tymi treściami dosyć szeroko. Druga formuła wideo to jest pocięcie tego naszego webinaru na fragmenty wideo. Dlaczego to jest takie ważne? No bo my wiemy, że jeżeli chcemy potem ten materiał umieścić na YouTubie, to mało kto ogląda potem godzinę czy półtorej godziny takiego webinaru na YouTube. Zdecydowanie warto jest podzielić go na kawałki, ale też przy takiej promocji wielokrotnej, chociażby na LinkedInie, kiedy wracamy potem z tymi materiałami, zdecydowanie lepiej performują krótsze materiały, więc jeżeli tylko mamy możliwość, jeżeli struktura jest dobrze przygotowana, to zdecydowanie warto jest podzielić sobie ten webinar na fragmenty. Ja czasem zdarza mi się, że rzeczywiście też udostępniam webinar w formie audio, czyli jak słuchacie, jeżeli słuchaliście poprzednich odcinków webinaru, to zdarzy Wam się pewnie gdzieś tam natrafić na taki odcinek, gdzie jest informacja nagranie webinaru. Staram się wtedy nie odnosić do elementów wizualnych, a jeżeli się do nich odnoszę, to po prostu wklejam linki do opisu. No to jest też pewne wykorzystanie treści, jakaś tam optymalizacja też czasu, który wiadomo, że na ten webinar trzeba poświęcić. Mam wtedy więcej formatów. Poza tym bardzo często też użytkownicy pytają o to, czy jest forma audio, ponieważ no, mają taki tryb pracy czy tryb życia, że nie mogą sobie pozwolić na oglądanie wideo, ale już gdzieś tam jadąc autem mogą sobie posłuchać tego nagrania. My, zdarza nam się też, że przetwarzamy webinary na e-booki. Oczywiście to wymaga transkrypcji. My tu korzystamy z zewnętrznej usługi transkrypcyjnej. Tak dla Waszej orientacji, to jest godzinny webinar, to jest jakieś 250 zł. To jest taki koszt. Tylko, że pamiętajcie, to jest transkrypcja. On wymaga jeszcze redakcji, no bo transkryptor po prostu zrobi nam, napisze to, co usłyszał, więc warto jest też to potem taki materiał przeredagować. My często wykorzystujemy właśnie ten webinar do tworzenia e-booków. Znowu tak orientacyjnie, godzinny webinar to jest jakieś 40 tysięcy znaków, to jest 30 kilka do 40 stron A4, w związku z tym sporo jest tego materiału. Możemy sobie z tego zrobić kilka artykułów, szczególnie znowu wtedy, kiedy mamy sekcję. Każda sekcja może być osobnym artykułem albo nawet osobnym e-bookiem, bo to może być po kilka albo kilkanaście tysięcy znaków na sekcję. Więc jak widzicie, znowu mamy kolejny format, kilka e-booków albo kilka artykułów, które możemy stworzyć na tej bazie. Ja oczywiście znowu bardzo lubię wracać do odpowiedzi na pytania, czyli pytania padły podczas webinaru. W trakcie webinaru ja odpowiadam tak na szybko, ale potem mam możliwość uzupełnienia tych odpowiedzi, czy wręcz zaprojektowania kolejnego formatu e-booka, webinaru, szkolenia właśnie na bazie tych pytań, które zadają użytkownicy. W związku z tym mam materiał, który jest po prostu bardzo przydatny, bo już wiem, że ktoś o takie treści pytał. Często też wykorzystuję same slajdy. Te slajdy służą mi do promocji webinaru, do follow-upu, do wklejania potem jako pojedyncze jakieś obrazki na LinkedIn, gdzie podsumowuję fragment webinaru i na przykład zapraszam na kolejne. I to się zazwyczaj, to jest zazwyczaj dosyć dobrze odbierane przez nie tylko przez uczestników webinaru, ale też przez ludzi, którzy nie mogli uczestniczyć i w ten sposób się dowiedzieli, że był taki webinar i można i warto jest w nim też brać udział. Taki specyficzny dla mnie format dodatkowy treściowy to jest właśnie ta mapa myśli, którą ja sobie tworzę na potrzeby webinaru, na potrzeby projektowania tego webinaru. Wtedy projektuję sobie strukturę, główne gałęzie, te dalsze odnogi, ale potem też czasem udostępniam taką mapę myśli. Również czasem pewnie widzicie, że udostępniam też mapę myśli do podcastów, bo również tą technikę wykorzystuję do projektowania podcastów. Znowu, jeżeli zrobimy to estetycznie, to taka mapa myśli może być sama w sobie narzędziem promującym ten webinar czy podsumowującym. Właśnie a propos podsumowania, bo doszliśmy już do końca tej części związanej z tego naszego odcinka na temat webinarów. Ja bardzo zachęcam do tego, żeby myśleć właśnie o webinarach jako o narzędziu, które jest bardzo efektywną formułą wyciągania wiedzy z głowy eksperta. Zauważyliśmy niejednokrotnie podczas projektów, że ciężko jest namówić czasami inżyniera czy jakiegoś specjalistę produktowego do tego, żeby napisała artykuł. Ale ponieważ te osoby często prowadzą webinary, prowadzą szkolenia, prowadziły szkolenia, łatwiej jest tą osobę namówić do poprowadzenia webinaru. I wtedy my ten materiał możemy potem wielokrotnie sobie wykorzystywać. Te przykłady, których Wam tutaj podałem, jest ich 7, one pozwalają na to, żebyśmy my często przez kilkanaście tygodni po takim wydarzeniu wykorzystywali je bez jakiegoś szczególnego powielania. To znaczy każdy z tych materiałów będzie inny, ale będzie się oczywiście odnosił do tego jednego centralnego punktu. A jeżeli budujecie sobie taką bazę kontentową właśnie e-booków, artykułów, przewodników, to webinar jest świetną bazą do tego, bo my oczywiście po uporządkowaniu tej wypowiedzi mamy kilkadziesiąt tysięcy znaków tekstu. To jest ogromna ilość materiałów, którą możemy czy to wrzucić w jeden wielki materiał, jakiś wielki przewodnik, czy to w kilka mniejszych i dzięki temu nie tylko w tej przestrzeni digitalowej, social mediowej, ale również na naszych stronach, na naszym blogu, w naszej bazie wiedzy możemy bardzo szybko uzupełniać te materiały, to znaczy dostarczać wysokiej jakości treści, które potem będą nas pozycjonowały. Więc mam nadzieję, że przekonałem Cię do tego, że webinar może być bardzo skutecznym narzędziem działań marketingowych i sprzedażowych. Nie tylko właśnie budowania wizerunku, ale też i generowania leadów poprzez to, że my tą wiedzę po pierwsze przekazujemy, po drugie możemy zadawać pytania, czyli wchodzić w interakcję, czyli kwalifikować naszych uczestników. Możemy wręcz wyświetlić call to action. Ja akurat w ClickMeetingu dosyć często z tej funkcji korzystam. Po to, żeby po prostu zadać konkretne pytanie, czy jesteś zainteresowany konsultacją. Wtedy dostaję informację, mam bazę danych, robię sobie follow-up już bardzo, bardzo precyzyjnie, czy wręcz przenoszę taką osobę na przykład na stronę, gdzie może sobie zabukować tą konsultację ze mną. I wtedy to jest już dla mnie ewidentny lead. Oczywiście te leady mogą być w bardzo różnych formach, to nie muszą być tylko konsultacje. Zatem mam nadzieję, że też widzisz, że te webinary mają różne formuły i w bardzo wyraźny sposób możemy wpływać na ich efektywność, jeżeli zadbamy o pewne podstawowe elementy, czyli precyzję, dobrą strukturę, interakcje, oczywiście jakość tej naszej wypowiedzi, ale też jakość wizualną tych materiałów i przede wszystkim proces, czyli projektowanie, promowanie, realizacja i follow-up. To są te cztery kroki, które warto jest sobie zawsze mieć przed oczami, żeby nie zapomnieć o tym, bo jeżeli któryś z tych elementów zaniedbamy, to ten webinar po prostu nie będzie tak efektywny, jak mógłby być. Więc zachęcam Cię gorąco do sprawdzenia, czy w Twoich webinarach te elementy funkcjonują. Jeżeli jeszcze nie organizowałeś webinarów, to zachęcam do zrobienia chociażby takiego testowego, nawet wewnętrznego webinaru, po to, żeby te pierwsze kroki przejść. I zdecydowanie zachęcam też do myślenia o tym, co jest follow-upem po webinarze, bo webinar nie jest wyspą, nie powinien być wyspą. Warto jest zaprojektować sobie też pewne działania wobec uczestników, którzy uczestniczyli w tym webinarze, osób, które nas słuchały, słyszały, widziały, ponieważ mamy już pewną przewagę nad naszą konkurencją. Ci ludzie nas znają, nas kojarzą. Szczególnie jeżeli działać w takim przestrzeni sprzedażowej, to zachęcam właśnie, żeby w tych webinarach brali udział handlowcy, osoby, które potem będą ten potencjał realizować, wykorzystywać w kontaktach bezpośrednich z klientami, a jeżeli działasz w przestrzeni takiej bardziej marketingowej, digitalowej, to zdecydowanie webinar jest świetną bazą do treści, wartościowych treści, które z jednego godzinnego wystąpienia potem można przetworzyć na 6, 7, czasem 8 różnych formatów i dzięki temu mieć bardzo spójne tematycznie, ale różnorodne materiały, które można publikować chociażby w sieciach społecznościowych. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeżeli te treści podobają Ci się, koniecznie daj nam gwiazdkę, ocenę lub podziel się nimi w sieciach społecznościowych. A ja już dziś zapraszam Cię na kolejny odcinek podcastu Biznes Marketer. Jak zwykle co tydzień. Pozdrawiam serdecznie, Łukasz Kosyniak.